Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam w drugiej części naszego spotkania, druga z trzech zasadniczych. I chcemy podjąć refleksję zapoczątkowaną już tutaj przed obrazem świętego Józefa. Całe to nasze spotkanie biegnie właśnie w pięknej perspektywie spojrzenia na ten obraz świętego Józefa Kaliskiego. Oddajcie się służbie życia. Z dwóch powodów można dzisiaj rozwinąć ten temat. Po pierwsze, biegnie Adwent, jego początek, ale rzeczywiście szybko uciekną te dni, dni, w których pielęgnujemy prawdę o życiu, wyglądając narodzenia Bożego Syna, spotykając się z Maryją, Panią Roratnią, na której spotkania właśnie przychodzimy z nią i myślę, że to jest coś, co porusza nasze serce. Ale po drugie, słowa oddajcie się w służbę życia są wpisane w logo, znak diakonii życia ruchu Światło Życia. I to, co już było powiedziane gościem, który będzie przewodniczył naszej modlitwie dzisiaj na Eucharystii, jest ksiądz biskup Adam Wodarczyk, który z tym ruchem jest związany, nie trzeba tego tłumaczyć, przez wiele lat moderator generalny. I teraz pewnie też całe jego serce jest oddane temu, aby jak najwięcej dobrych rzeczy działo się w ruchu i z ruchu wychodziło. I ta jego obecność sprawia, że podejmujemy ten właśnie temat. Chcemy, aby dzisiaj rozpoznać dobro, jakie funkcjonuje nie tylko w ruchu, ale w Kościele i jest w ogóle darem dla nas, to diakonia życia ruchu Światło Życia. Są z nami goście, których teraz zapraszam tutaj bliżej. Chodźcie, drodzy Państwo. Jak to diakonia życia? Muszą być też dzieci, są rodziny, może w tym momencie nie w komplecie, ale sercem tak. I to jeszcze nie wszyscy, którzy się do nas odezwą, ale tak po kolei. Jest z nami pan Krzysztof Jankowiak z Centralnej Diakonii Życia. Przybywa pan z Poznania. Trzeba pozdrowić od razu żonę, panią Agatę. Nie mogła tutaj być, ale jej serce jest nastrojone chyba identycznie, jeśli chodzi o miłość do życia.
Coś tam właśnie trzeba. Oczywiście.
Tak, właśnie. No ale też chcemy powiedzieć o dzieciach. To są dzieci już, jak pan powiedział, dorosłe. Karolina, Urszula, ale od razu dopowiedział z zięciem. Tak, Dominik, też go pozdrawiamy. I jest jeszcze syn Marcin. Całą rodzinę pozdrawiamy. Z diakonii życia w naszej kaliskiej diecezji witamy osoby, które są odpowiedzialne za tę diakonię życia. To są państwo Szczepaniakowie, jest z nami pani Aleksandra i pan Andrzej. Witam serdecznie.
Witamy, szczęść Boże.
No i dzieci, a dzieci obiecały, że się przedstawią same. Ksiądz da mikrofon, dobrze? Ty masz na imię jak?
Ania.
A ile masz lat?
Już kończyłam 3 latka, teraz mi idzie 4 rok.
Brawo. Idzie jej 4 rok. I kto jest z nami?
Ja.
No tak. I masz na imię jak?
Ja.
Adaś?
Tak.
Adaś, tak? A lat ile masz? Na palcach pokażesz? Tak mi się wydaje, że 2 i trochę trzeba wyciągnąć jeszcze, prawda? Trzeci ci idzie? Trzeci ci idzie. Pięknie. Też dla Adasia. Właśnie. A przyznacie się jeszcze do czegoś? Czekacie na kogoś jeszcze, czy nie? Mama może powie?
Tak, czekamy na kolejne dzieciątko.
Też brawo.
14. tydzień.
14. tydzień i mówią bardzo konkretnie. Czekamy na dziecko, czekamy na narodzenie tego. No właśnie, już nawet imię mają wybrane, ale
na
nic.
A.
Na A, bo to są A i A. Same imiona na A. Czasem tak się układa. Bardzo dobrze. Diakonia ruchu Światło Życie. W ruchu Światło Życie. Żeby dotknąć tego tematu, trzeba powiedzieć o ojcu założycielu, o słudze Bożym, księdzu Franciszku Blachnickim. Ja mam na półce taką grubą książkę na jego temat, jest napisane prorok. To zdaje się, że w temacie życia i rodziny był prawdziwy prorok. Panie Krzysztofie, jakie były początki diakonii życia?
Znaczy ksiądz Blachnicki był takim człowiekiem, który gdy widział problem, starał się mu zaradzić, starał się go rozwiązywać i był wrażliwy na to, co się dzieje właściwie na każdej płaszczyźnie. No i wiadomo, problem obrony życia dzieci poczętych to było jest temat ciągle aktualny, a szczególnie aktualny był w czasach życia księdza Blachnickiego. I w 1981 roku podjął decyzję, żeby w ruchu Światło Życie powstała specjalistyczna diakonia, nazwał ją wtedy diakonią obrony życia.
Ale wy w ruchu bardzo szybko zorientowaliście się, że ta nazwa troszkę zawęża działalność i postanowiliście ją rozszerzyć. I to jest bardzo interesujące. Proszę powiedzieć, jak to wygląda teraz.
Dlatego, że właściwie wszyscy, którzy zajmują się obroną życia, bardzo szybko zaczynają zauważać, że nie chodzi tylko o to, żeby bronić życia na tym ostatnim etapie, kiedy ono jest już zagrożone, tylko należy tak działać, żeby to życie nie było zagrożone. A więc budować odpowiednie relacje w dziedzinie płciowości, relacje w rodzinie, walczyć też z jakąś biedą, z wykluczeniem, z tymi wszystkimi sytuacjami, które sprzyjają temu, że życie będzie zagrożone. I tę drogę, myślę, przechodziła nie tylko diakonia życia, ale i inne środowiska zajmujące się obroną życia, ale u nas to właśnie zaowocowało, że bardzo szybko nazwa diakonia obrony życia została zmieniona na diakonię życia, bo właśnie chodzi o to, żeby chcemy głosić radość życia i dzięki temu sprawiać, że to życie będzie ochronione.
Gdzieś wyczytałem takie trzy ważne obszary zaangażowania, czyli budowanie takiej świadomości co do piękna czystości przedmałżeńskiej, później życie w małżeństwie, samo jako takie też piękne, żeby uwierzyć w to, że to jest ta przestrzeń, gdzie to życie jest przyjmowane. No i wreszcie zaangażowanie tam, gdzie życie jest zagrożone, prawda? Czyli takie trzy obszary można by wyznaczyć.
Można by wyznaczyć, można też wskazać nawet więcej obszarów, dlatego że tu jesteśmy w takiej dziedzinie, gdzie wobec bardzo szybkiego rozwoju medycyny pojawiają się ciągle nowe wyzwania i trzeba odpowiadać sobie problemy, przed którymi nikt jeszcze nie stawał i musimy umieć odpowiadać na nowe pytania, jakie się pojawiają i to też jest zadanie diakonii życia, by być na bieżąco, by umieć stawać i śmiało mierzyć się ze współczesnymi problemami bioetycznymi na przykład.
Kiedy słyszymy centralna diakonia życia, to myślimy sobie, to jest gdzieś daleko, to na pewno jest się ciężko dostać do takiej centralnej diakonii życia, ale okazuje się, że ta diakonia życia jakby schodzi na dół. No i dowodem jest obecność państwa Szczepaniaków, to wasza odpowiedzialność za diakonię życia w diecezji kaliskiej, w ruchu, który tutaj funkcjonuje, no jest świadectwem tego, że to nie jest tak daleko, że można znaleźć ludzi zaangażowanych w diakonię życia właśnie tutaj. Proszę powiedzieć, jak to się stało, jak to wygląda u nas w diecezji kaliskiej?
W diecezji kaliskiej wygląda to tak, że w ruchu mamy trzy rejony. I tak naprawdę cała diecezja jest obsadzona naszymi ludźmi, czyli tymi, dla których życie poczęte, ale także każde życie jest ważne. No i grupujemy się w tych trzech rejonach dla lepszej organizacji, ale też działamy wszyscy razem, więc każdy wie, gdzie iść, bo ruch jest wszędzie, też u nas.
Pięknie. Wrócimy jeszcze na chwilę do pana Krzysztofa. Proszę powiedzieć, bo no, początek diakonii życia to jest też początek lat 80. poprzedniego wieku. My dzisiaj jesteśmy, jeśli chodzi o świadomość dotyczącą życia, w zupełnie innym miejscu, ale jak się panu wydaje, czy to wtedy było bardziej potrzebne to zaangażowanie, czy przypadkiem nie to proroctwo właśnie księdza Franciszka sprawia, że dzisiaj okazuje się, że jeszcze więcej, bardziej można powiedzieć subtelnych trudności pojawia się w rozpoznaniu daru życia.
Znaczy ja bym powiedział, że nie mierzyłbym. Wtedy było bardzo potrzebne to zaangażowanie, ale teraz jest tak samo bardzo potrzebne to zaangażowanie. Także owszem, zadania są troszkę inne, świadomość rzeczywiście i w ogóle społeczna jest inna, ale to nie znaczy, że można sobie ani na moment odpuścić tego zaangażowania.
No to dobrze, to właśnie teraz o tych zadaniach, bo może ktoś rozpozna dla siebie jakieś zaproszenie, że można się w coś zaangażować. gdybyście powiedzieli o tym, co dzisiaj trzeba zrobić i w czym się realizujecie, kiedy właśnie mówicie, teraz działamy jako diakonia życia.
Znaczy, jesteśmy po dniu skupienia akurat naszej diakonii i stwierdziliśmy, że dla nas priorytetem jest pomoc małżeństwom i rodzinom, bo widzimy, że tutaj jest jakby ogromne pole do walki, więc organizujemy różne prelekcje, warsztaty, konferencje właśnie z dziedziny płciowości, więzi małżeńskiej, jak być szczęśliwą po prostu rodziną, jak razem pokonywać wszystkie trudności. Więc jakby to jest dla nas taki priorytet na teraz. Natomiast jakby nasze działania są bardzo szeroko rozkrojone. Aktualnie na przykład przygotowujemy się do duchowej adopcji już 8 grudnia, ale także wspieramy na przykład nauki dla narzeczonych przez to, że nasza diakonia jest bardzo bogata, tak powiem, merytorycznie. Mamy lekarza ginekologa, mamy nauczycieli naturalnych metod planowania rodziny, mamy doradców życia rodzinnego, mamy psychologów, mamy etyka, więc tak naprawdę to jest bardzo szeroka baza do tego, żeby pomagać właśnie tym, którzy tej pomocy potrzebują i to głównie są rodziny.
Dobrze, że przy boku pani jest mąż, bo przytrzyma Adasia, ale ja się pytam, gdzie jest Ania? Gdzie ona zginęła?
Gdzieś biega.
No, Ania. A z babcią, to dobrze, ale ona tu była też potrzebna jeszcze. No może mikrofon mężowi damy właśnie o tym, jak to wygląda z punktu widzenia męża, ojca, bo to też pewnie trochę tak jest, kiedy... O, jest Ania. To też chyba trochę tak jest, że kiedy przychodzą małżeństwa, to właśnie patrzą, kto też nam coś powie. Dobrze, że żeby były mąż, żona, żeby było to takie spojrzenie z każdej strony na tę sprawę. Panie Andrzeju, tak. Solenizant wczorajszy?
Tak.
Najlepsze życzenia.
Dziękuję. Tutaj podczas wszystkich prelekcji staramy się po prostu świadczyć swoim życiem. Pokazujemy ludziom, że jesteśmy normalną rodziną. Żona, mąż i trójka dzieci i też chcemy im pokazać swoje życie, sposób tego, jak żyjemy i swoich wartości tak naprawdę. Chcemy im pokazać naszą normalność tak naprawdę. To nie jest coś nie do osiągnięcia i to im po prostu sprzedajemy.
Dzisiaj, kiedy rozglądamy się właśnie w tym świecie trochę może za pomocą mediów, to czasem odnosi się wrażenie, że większość ludzi już jest nieprzekonanych do tego, o czym wy mówicie, że myślą inaczej. Okazuje się, że bardzo wielu ludzi angażuje się też w obronę życia. Myślę, że trzeba pokazywać te kolejne grupy, jesteście jedną z nich. Pewnie to jest w sumie wielotysięczna rzesza osób, bo tak myślę, że to, co jest diakonią może maleńką, rozchodzi się promieniście i daje no, wielkie oddziaływanie na wielu, wielu ludzi, prawda?
Tak, dokładnie. Bo w dzisiejszym świecie widzimy taką tendencję, że mówi się o tym, że wszystko jest złe tak naprawdę, a nie pokazuje się dobrych aspektów. Ludzi, którzy bronią wartości życia, jest naprawdę bardzo dużo, tylko ich działalność też jest gdzieś pomijana i nie jest nagłaśniana tak naprawdę. I kiedy tacy ludzie, którzy widzą faktycznie, niezdecydowani jeszcze, albo tacy, którzy nie ujawniają się co do swoich wartości, co do przekonań religijnych, gdy widzą taką diakonię, takich ludzi, mają odwagę, żeby też w swoich środowiskach pokazywać swoje wartości.
W słowie diakonia jest ukryte słowo służba. Jest właśnie też taki zamysł, żeby coś dać drugim. Jak się to rozchodzi właśnie? Czy to jest tylko zawarte w ruchu, czy jeszcze szerzej? Jak to wygląda?
Przede wszystkim diakonia powołana jest do posługi dla ruchu tak naprawdę. Dlatego też na wszystkich rekolekcjach uświadamiamy, mówimy różne prelekcje już młodzieży tak naprawdę, gdzie proces dojrzewania tutaj występuje i oni dokonują pewnych wyborów w swoim życiu. Aczkolwiek funkcja uświadamiania tutaj w naszym ruchu polega na tym, żeby przekazywać argumenty ludziom związanym z Kościołem, na przykład co do naprotechnologii, tak, co do mówimy in vitro jest złe, tak, a my dajemy alternatywę tak naprawdę. Jest
właśnie, bo dzisiaj bardzo wielu ludzi oczekuje na argumenty. No, dzisiaj powiedzieć nie, bo nie, to za mało. Myślę, że to wasze zaangażowanie tu na tym polu jest ogromnie ważne, no ale to też wymagające. Trzeba się ciągle jakby otwierać na pewne treści, spotkania, świadectwa. To ważne, prawda?
Tak.
Żona, tak spoglądam na tym, że chyba teraz.
Znaczy, chciałam tylko dodać, że my cały czas się też szkolimy w tych danych tematach. Gdzieś każdy ma coś, co czuje i my cały czas też doczytujemy, cały czas też jeździmy, żeby ta nasza wiedza i też to, co dajemy ludziom, było jakby na bieżąco i w prawdzie też.
Panie Krzysztofie, proszę powiedzieć, bo teraz być może już u kogoś zaświtało takie pragnienie, a gdyby się włączyć właśnie w tę działalność, jak można dołączyć do diakonii, do tych działań, kto może należeć?
Znaczy, diakonia życia jest diakonią ruchu Światło Życie, więc wszystkich, którzy należą do tego ruchu, jeśli chcieliby włączyć się do posługi diakonii życia, to najlepiej zapraszamy latem na oazę rekolekcyjną diakonii życia, czyli specjalistyczne rekolekcje dla osób, które przygotowują do tej posługi, są też czasem takiego rozeznania, czy ktoś właśnie na tę drogę ma wejść. Osoby, które nie są z ruchu Światło Życie, to oczywiście zapraszamy do ruchu Światło Życie, ale też zapraszamy do współpracy, bo diakonia życia z jednej strony, tak jak już była mowa, służy, żeby ruch Światło Życie, żeby w naszych wspólnotach były właściwie ukształtowane podejście do służby życiu, w ogóle do płciowości, do wszystkich tych zagadnień, ale też staramy się wychodzić na zewnątrz, angażując możliwie jak najwięcej osób właśnie z naszego ruchu, pobudzać, żeby nie było tak, że służba życiu to jest grono jakiejś tam gromady większej lub mniejszej zapaleńców, ale no każdy chrześcijanin powinien być za życiem. I tu chcemy budzić tą szeroką świadomość. I tu spotykamy się z wieloma obrońcami życia z wszelakich środowisk i razem współdziałamy.
Ja tak sobie spoglądam na księdza biskupa Adama, bo już jest. Może go jeszcze raz powitamy oklaskami. Ja myślę, że księże biskupie, jeśli możemy na sekundkę prosić tutaj bliżej, bo kiedy się próbuje czytać na ten temat, to jest wiele wypowiedzi, jeszcze kiedyś moderatora generalnego ruchu Światło Życie i ksiądz biskup gdzieś kiedyś powiedział, że jak mówimy na ten temat, to tak naprawdę mówimy o wojnie, to są mocne słowa i że taką armią pierwszą, którą trzeba wysłać, to jest diakonia życia. To ciągle wojna i sprawdza się ta diakonia życia jako armia w tej walce?
Źle, że wojna, w której rzeczywiście walczymy o wartości największe, najważniejsze i o to, aby ludzie odkrywali, gdzie jest prawda o godności człowieka, o wartości ludzkiej miłości przeżywanej w rodzinie. Bronimy rzeczy najważniejszych, najistotniejszych dla, powiedzmy to wprost, przetrwania cywilizacji. I nie toczymy wojny według myśli tego świata, nie używamy przemocy, nie odpowiadamy złem za zło, ale walczymy w imię tego, co zostało nam ukazane przez Jezusa, mocą Jego krzyża, mocą Jego świadectwa, gdzie On oddał za nas swoje życie, abyśmy mogli uzyskać odkupienie naszej winy i gdzie przede wszystkim przez to pozytywne świadectwo pokazujące piękno miłości stajemy się jakby odpowiedzią czy przeciwwagą na to wszystko, co tak naprawdę ostatecznie degraduje życie człowieka.
Ja powiem szczerze, że stosunkowo niedawno zorientowałem się, że kiedy mówimy ściśle o obronie życia i bierzemy te krańcowe momenty, czyli początek życia albo koniec życia, to bardzo szybko ktoś nam próbuje czynić zarzut. A tu. To wasze podejście jest właśnie piękne, bo jest rozszerzone na całe życie. To zaangażowanie właśnie małżeńskie, rodzinne, nawet narzeczeńskie. To gdzieś ksiądz biskup też bardzo akcentował. To jest coś oryginalnego, co warto zauważyć, że nie wolno skupić się tylko na tych momentach takich najtrudniejszych, ale budować tę świadomość i tak naprawdę zaplecze dla później argumentowania tych naszych postaw, prawda?
Dokładnie. Integralne, całościowe spojrzenie na życie człowieka, na jego powołanie do miłości, które jest realizowane przez znaczącą czy największą liczbę ludzi właśnie w życiu małżeńskim, w rodzinie, jest warte też właściwego przykazania, pokazania, ukazania ludziom, przygotowania ich do tego, aby tę miłość dobrze, w dojrzały sposób przeżywali. Poprzez to też rodzi się tak naprawdę szczęście ludzi, bo ostatecznie, kiedy zawsze też rozmawiamy z młodymi ludźmi w różnych sytuacjach, czasami takich skomplikowanych życia, to kiedy wchodzimy już na płaszczyznę szczerej rozmowy, kiedy się uda pokonać jakiś czasami ich bunt, emocje, które w nich są, to oni tego są spragnieni. I kiedy mogą posłuchać, kiedy mąż, żona potrafią mówić o tym, że w małżeństwie to jest najpiękniej przeżywana też droga człowieka w miłości, że tam nie zawsze wszystko jest prosto i łatwo, ale można to wspólnie pokonywać, jeśli, tak jak dzisiaj to jeszcze będziemy rozważali w liturgii, jeśli ten dom tej rodziny, ten domowy kościół jest zbudowany na skalę, którą jest Chrystus, którą jest Jego Słowo, to że rzeczywiście to jest to coś najpiękniejszego, co człowiekowi może się zdarzyć.
Ta część była niezaplanowana. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi, ale ksiądz biskup tu u świętego Józefa czuje się trochę jak u siebie. Tyle spotkań, tyle pielgrzymek z domowym kościołem, jeszcze jako moderator, więc dlatego pozwoliłem sobie na takie wyciągnięcie ad vocem do tego, co tutaj nasi goście mówią. Bardzo dziękujemy i czekamy na homilię, na słowo. Powiedzcie jeszcze, drodzy, o tych zaangażowaniach, bo tych aktywności jest wiele. Tutaj jednym słowem była wspomniana duchowa adopcja dziecka poczętego. No, dobry czas, żeby o tym powiedzieć. Dwa słowa na reklamę. Pan Krzysztof? Dobrze.
Dobrze.
Pani Ala.
Duchowa adopcja. Bardzo wspaniała akcja, która polega na tym, że przez 9 miesięcy codziennie odmawiamy dziesiątkę różańca w intencji dziecka zagrożonego, którego imię tylko Panu Bogu jest wiadome. Więc no, my mamy już takich duchowych dzieci 8, więc to jest naprawdę...
Też brawo. 8 dzieci.
Więc czasami u nas są takie myśli, no co my możemy zrobić? A właśnie modlitwa jest no, numerem jeden, tak? Numerem jeden dla wszystkich wierzących, bo wierzymy, że Pan Bóg te dzieci uchroni.
Tak, bo gdzieś tam pokutuje takie to pojęcie, no nic nie mogę zrobić, to najwyżej się pomodlę. Odwrotnie, prawda? Zaczynamy od modlitwy i tutaj wiara w to jest ogromnie ważna. Są różne momenty rozpoczęcia, zresztą każdy dzień jest dobry, żeby rozpocząć taką duchową adopcję, ale kilka jest takich szczególnych, między innymi 8 grudnia, prawda?
Tak.
To jest Dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Zachęcamy, można wiele na ten temat doczytać, można się dopytać, może w parafiach właśnie.
W wielu parafiach w Kaliszu, nawet nie tyle jako diakonie życia, ale jako cały ruch, te duchowe adopcje są organizowane, więc... Słuchajcie ogłoszeń parafialnych, a znajdziecie.
Tak, bardzo zachęcamy. Panie Krzysztofie, parę takich działań jeszcze, które dzieją się to tu, to tam i można powiedzieć, są takimi działaniami ogólnopolskimi na rzecz życia.
Na przykład za 2 tygodnie w Częstochowie odbędą się rekolekcje dla rodziców oczekujących narodzenia dziecka. Stajemy się rodzicami, czy w ogóle takich, którzy się nastawiają na to. No to są regularnie, kilka razy w roku odbywają się takie rekolekcje.
To jest taka duchowa szkoła rodzenia, tak?
Tak, duchowa szkoła rodzenia to nazywa się albo stajemy się rodzicami, albo właśnie duchowa szkoła rodzenia. Ale też w trudnych sytuacjach rekolekcje dla małżeństw bezdzietnych organizowaliśmy kilkakrotnie. Raz w roku są organizowane rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka. Czy od z kolei od jeszcze innej strony warsztaty metod rozpoznawania płodności. Na przykład.
Jest tego dużo. Ja chciałem, żeby to poszło. To znaczy my to właściwie co miesiąc tutaj mówimy i w tylu miejscach jest powtarzane, żeby nie ulec wrażeniu, że no nic nie mają do zaproponowania w tym temacie. A tego jest ogromnie dużo, tych propozycji, różnych ruchów. No i właśnie dzisiaj mówimy konkretnie o diakonii życia. Pojawiło się słowo dziecko utracone, dziecko nienarodzone i także tutaj na terenie naszej diecezji byliście inicjatorami działań, żeby dać takie miejsce pamięci, tak, dla dzieci nienarodzonych.
Tak, już drugi raz w tym roku odbył się pochówek dzieci nienarodzonych w Ostrowie Wielkopolskim. Ostatni pochówek był w październiku. Więc jest to też taki widzialny znak tak naprawdę tych dzieci, że są z nami obecne. Mhm.
A powiedzcie, i tu przechodzimy trochę do takiej części świadectw, które rozszerzymy jeszcze o naszych kolejnych gości. Za moment ich tutaj poprosimy. A co wam tak bardzo osobiście daje to zaangażowanie w diakonię życia? Bo no, to nie jest tylko tak, że dajemy, dajemy, dajemy. Coś też na pewno z tego macie. Panie Krzysztofie, pan i pani, pana żona, pani Agata, co otrzymaliście będąc w diakonii życia? Kiedyś odpowiedzialni za centralną diakonię życia, teraz obecni w niej.
No my w diakonii życia trzymaliśmy samych siebie, bo myśmy się w diakonii życia poznali, więc to znaczy najpierw było nasze zaangażowanie, a potem nasze małżeństwo, które wyrosło w diakonii życia. Ale jeśli chodzi już o samo zaangażowanie w diakonię życia, to myślę, że daje nam taką ogromną radość mówienia o rzeczach pięknych. Ogromną radość i to bardzo często się spotykamy z taką wdzięcznością ludzi młodych, starszych, którzy dziękują za to, co mówimy. To nie są, a przecież nie mówimy nic takiego własnego, tylko przekazujemy prawdę o nauczaniu katolickim w dziedzinie na przykład płciowości, miłości i widzimy, jak to trafia do ludzi, jak to trafia do serc, jak to jest coś wspaniałego. Myślę, że też daje wolność. To, że się nie boimy wyzwań współczesnego świata, że możemy się z nimi mierzyć, stawać przed nimi, to jest wspaniała sprawa.
Jak o tym mówi, to się śmieje. Widać, że zadowolony od początku do końca. Panie Andrzeju, a w waszym domu, w waszym małżeństwie? O, no to kto powie? Pani Ola.
Znaczy, my jesteśmy dopiero w diakonii życia tak naprawdę od 5 lat, więc to są dopiero nasze początki, ale to, co powiedział Krzysztof, przede wszystkim radość z tego, że możemy się naszą wiedzą i naszym doświadczeniem podzielić z innymi i w ten sposób im tak naprawdę bardzo konkretnie pomóc, bo czasami to są, wiadomo, jakby rekolekcje dla mas, ale czasami to są bardzo indywidualne problemy danej rodziny czy małżeństwa i naprawdę to jest niesamowite, że oni odnajdują ukojenie, jakąś ścieżkę rozwiązania.
Jakby ktoś szukał radości, to mówić o piękno życia, o tym, o czym my tutaj staramy się mówić od tylu lat, każdego miesiąca i ciągle. No cóż, ja bym was jeszcze nie żegnał, bo to będzie piękne dopełnienie. Zapraszam kolejnych gości. Jest z nami pani Joanna i pan Marcin Lizutowie. Chodźcie tutaj bliżej, ale bez dzieci, tak? Zostawiliście je w domu, ale będzie o dzieciach, bo macie Antosia i Franka, to już wiem, że macie. Brawa dla tych państwa. Prosto z pracy. Prosto z pracy chcieli tutaj być i to jest właśnie taka część, która wiąże się ze świadectwem, a temat niełatwy, prawda? Bo napotkaliście na pewną sytuację, w której trzeba było okazać się odważnymi. Powiedzcie nam o tym.
Szczęść Boże. W diakonii życia jesteśmy od kilku lat. Od 8 lat jesteśmy w domowym kościele. I nasze bycie w diakonii życia, wszystkie inicjatywy, które są tam podejmowane, są dla nas bardzo ważne i bliskie. Przede wszystkim z tego względu, że bardzo cenimy sobie życie. Jest ono dla nas wielką wartością i chcemy działać na rzecz obrony życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Jest też dla nas bardzo bliskie z tego względu, że jesteśmy rodzicami, właśnie Antosia i Franusia. I patrząc na nich, na ich rozwój, dziękując Panu Bogu za to, że się pojawili, za ich dar życia. Chcemy, pragniemy, rodzi się takie pragnienie, żeby każde poczęte dziecko miało możliwość pojawienia się na świecie. Te działania w diakonii życia są też nam bardzo bliskie przez nasze doświadczenie, kiedy kilka lat temu walczyliśmy o życie naszego dziecka.
W 10. tygodniu ciąży z Franusiem Asia trafiła do szpitala, bo nastąpił stan zagrożenia życia dla dziecka. To był taki dla nas trudny czas, kiedy doświadczyliśmy wsparcia naszych bliskich, bo dla mnie to był taki czas szturmu nieba przez modlitwę naszą, przez modlitwę naszych bliskich i wielu osób nawet, których nie znaliśmy, którzy się modlili o życie właśnie naszego syna. W tym czasie, kiedy Asia była w szpitalu, przeprowadzono też badania, które pokazały, że Franiuś może urodzić się z poważnymi wadami genetycznymi. Rozmowy z lekarzami toczyły się w tą stronę, żebyśmy wykonali jeszcze bardziej szczegółowe badania prenatalne, żeby oszacować ryzyko urodzenia się chorego dziecka. Sugerowano nam, że te badania są konieczne, żebyśmy mogli podjąć decyzję, czy przyjąć to dziecko, czy może, jak to padały takie określenia, inaczej rozwiązać ten problem. Dla nas decyzja była jednoznaczna. Nie podjęliśmy żadnych badań prenatalnych, gdyż od zawsze uznajemy, że każde życie jest wartością, więc przyjęliśmy naszego syna tak jakby nie wiedząc, co nas czeka. Myślę, że dużym wsparciem to było właśnie ten czas modlitwy, te wartości, którym zawsze jesteśmy wierni. Franiu urodził się bez żadnych wad genetycznych. Urodził się zdrowym chłopcem. Obecnie ma 3 lata. Jesteśmy na takim etapie, że teraz przeżywa pewne jeszcze nie do końca zdiagnozowane problemy zdrowotne, ale jest to właśnie dla nas też taki znowu moment głębokiego zaufania Bogu. Głębokiego zaufania dlatego, że każde życie jest wartością. W tym momencie, kiedy pytano nas o tę decyzję, mówiliśmy, decyzja jest jedna, gdyż każde życie jest wartością. Jakby kontynuacją tego naszego funkcjonowania właśnie w diakonii życia na podstawie naszych doświadczeń jest wspomniana bliżej, wcześniej duchowa adopcja. Ja muszę dodać, że dla nas duchowa adopcja była przygotowaniem do przyjęcia naszego pierwszego syna. Kiedy podjęliśmy duchową adopcję, właśnie przygotowaliśmy się chyba w trakcie trwania duchowej adopcji Asia zaszła w ciążę, więc to było takie duchowe przygotowanie. I teraz działając w diakonii życia staramy się zawsze to podkreślać, że każde życie jest wartością, samo w sobie jest wartością, nieważne czy urodzi się dziecko zdrowe, chore, czy to wymaga jakichś większych problemów. I umocnieniem dla nas są słowa modlitwy, które odmawiamy w trakcie duchowej adopcji, modląc się za rodziców dla tych, którzy się wahają. Modlimy się o nich, o miłość i odwagę. I za tą miłość i odwagę, którą darzy nas Chrystus, chwała Panu.
Chwała Panu. Wielkie dzięki. Myślę, że no dla nas wszystkich to wasze słowo jest zaproszeniem do jeszcze większej gorliwości, aby się modlić. Powiedzieliście, że skorzystaliście z daru modlitwy wielu ludzi i myślę, że to powinno do nas wszystkich dotrzeć, że oby jak najwięcej, na pewno bardzo wielu ludzi potrzebuje tej modlitwy i być może w tym momencie i być może dlatego tak się to poukładało, że ten akcent poszedł w kierunku duchowej adopcji, kiedy jesteśmy parę dni przed 8 grudnia, kiedy za chwileczkę będzie znów okazja, żeby przystąpić do tego modlitewnego szturmu do nieba. Myślę, że tyle. Państwo Lizutowie, powiedzcie nam, no właśnie, dalej myślicie być ciągle w diakonii życia, żeby świadczyć, no i nie było żadnego problemu, żeby państwo stanęli tutaj dzisiaj, bo czujecie, że to jest wasze zadanie dzisiaj powiedzieć o tym, przekonać wielu ludzi, żeby podjęli odważną, taką dobrą decyzję.
Zadanie i wyzwanie. Otrzymaliśmy dar i chcemy się tym darem, właśnie tak jak wspomniane przed chwilą, odwagi gdzieś tam dzielić, prawda? Chcemy się też dzielić swoimi jakimiś nie tylko doświadczeniami, ale umiejętnościami. Ja jakby zawodowo jestem przygotowany do mówienia o wartościach, żona jest psychologiem, więc możemy też jakby to, czym dysponujemy, mówić innym, na przykład na poziomie argumentów, bo w dzisiejszym czasie w wielu miejscach brakuje argumentów, są emocje, są krzyki, a brakuje argumentów.
Bardzo dziękujemy i to jest imponujące, że właśnie ludzie o różnych profesjach, różnym zaangażowaniu w różne zawody mówią sobie, to mogę wykorzystać, żeby służyć życiu. Panie Krzysztofie, wszystkiego się nie powie. Pan jest w Centralnej Diakonii Życia, niech Pan powie, gdzie znaleźć jeszcze informacje na temat tego, co ważne, aby służyć życiu w duchu tego, co zaproponował ojciec Franciszek i w ogóle, co się dzieje w ruchu Światło Życia.
Zapraszam na stronę Centralnej Diakonii Życia www.oaza.pl/cdz. Tam są, jest bardzo bogaty materiał, również taki po prostu bardzo ciekawe artykuły poruszające jakieś ważne, węzłowe zagadnienia. No i tam są wszelkie informacje o naszych działaniach.
Ania, podobało ci się? Odwiedziłaś babcię w tym czasie?
Tak.
Pozdrowisz babcię?
Tak.
A jak ma na imię?
Babcia Ilonka.
A dziadek?
Dziadek Boguś.
I pewnie by trzeba drugich dziadków też pozdrowić, tak?
Tak. Dziadek Maciek i babcia Gosia.
Brawo, no to w takim razie cała rodzina pozdrowiona. Super. A mówiłaś, że nie będziesz dużo mówić. Bardzo pięknie mówisz przez mikrofon. Pan Krzysztof Jankowiak z Poznania. Pozdrawiamy żonę Agatę. Państwo Szczepaniakowie, pani Ola, pan Andrzej z dziećmi. Ania i Adaś, tak? I czekają na trzecie dzieciątko. I państwo Joanna i Marcin Lizutowie i ich dzieci Antuś i Franek. Bardzo dziękujemy za to słowo, za świadectwo, za obecność.